Ale jeżeli mogę się wtrącić, to bo mnie się wydaje, że ona przebaczeniem między jednostkami po prostu w ogóle się nie interesuje. I to w ogóle nie interesuje. To, co ją interesuje, to jest od razu przeniesienie tej kategorii do polityki. I ona mówi...
A jak ona może właśnie pomiędzy, prawda, społeczeństwami, narodami, nie wiadomo, prawda, całym światem i tak dalej, ale ona gdzieś mówi też, że ona nie kocha Izraela, ona kocha konkretnych ludzi, ona kocha konkretnych przyjaciół, czyli między jednostkami. Najpierw wykonają tę pracę między jednostkami.
To może powiedzmy inaczej, to nie jest tyle, że jej to nie interesuje, tylko ona, inaczej powiedzmy. Ona się w sposób dosyć, nie chcę powiedzieć łatwy, ale ona dosyć często porusza się po tej osi jednostka, społeczeństwo, społeczeństwo, jednostka. Robi to właściwie bezustannie. To nie jest tak, że ona najpierw myśli, jak to jest między nami jednostkami, czy my możemy sobie przebaczyć, a potem mówi, no może tak, chociaż przebaczenie jest cudem, ona pisze takie zdanie, prawda? Ale w polityce to tak niekoniecznie, tylko ona cały czas właściwie jeździ między jednym a drugim. To nie ma tak jakby dla niej żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Jest tylko, powiem tylko jedną ostatnią rzecz, w dzienniku Myśli, to też jest taki bardzo ciekawy dokument, który został po Arendt, została bardzo ciekawa definicja, różnica, czym jest przebaczenie, czym jest pojednanie, na czym polega to, że przebaczenie jest takie trudne, a pojednanie może być łatwiejsze. Mianowicie ona mówi, jak jest przebaczenie, to przebaczenie dotyczy, powiedzmy, że ja wyrządziłam panu profesorowi jakieś straszne zło i to zło jest między nami. Ono psuje, ono niszczy nas, niszczy nasze dusze, jakby powiedział Levinas. Nie tylko pana profesora niszczy, mnie też niszczy, moje własne zło, tak? I teraz, jeżeli by pan profesor zdecydował mi się przebaczyć, to pan zawsze będzie wyżej, a ja muszę uklęknąć. To jest pozycja krzywdziciela i ofiary, prawda? I to może być bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że zło ma niszczącą działalność, po drugie dlatego, że bardzo trudno jest tych ludzi tak ustawić. Dlatego też, to wiemy po Echmanie, że sprawcy nie chcą powiedzieć, tak, zawiniłem, to było moje zło, tylko mówią, nie, no przecież ja byłem tylko trybikiem, albo to słynne takie zdanie z Eichmana, wskoczę do grobu ze śmiechem, prawda, no jestem własny, prawda. Więc krótko mówiąc, to jest bardzo trudne i dlatego być może łatwiejsze jest pojednanie i ona, kiedy mówi o pojednaniu, to mówi, pojednanie nie byłoby możliwe między nami, bo to zło jest już między nami, ale na przykład nasze dzieci mogłyby się kiedyś spotkać, one nie mogą sobie przebaczyć, bo to zło nie dotyczy ich personalnie, ale mogą się pojednać i ona mówi, to jest wtedy relacja równościowa, bo ja nie moje dziecko nie zawiniło mojego zła, ani pańskie dziecko nie ma tej nie niesie tej krzywdy w pewnym sensie, w sensie moralnym. I ona mówi, to jest takie przerzucenie mostu nad ciężarem przyszłości. To może być łatwiejsze. To coś rozwiązuje.
Kiedyś już mieliśmy poglądy na ten temat, czy możliwe jest pojednanie nie zapadające do głębnego przebaczenia na płaszczyźnie właśnie wspólnotowej. Czy też zawsze musi ona zakładać przebaczenie w sensie indywidualnym. To oczywiście jest to ogromny temat i bardzo rozległy, ale ja chciałbym teraz pociągnąć inny wątek, który uważam za niezwykle cenny, który zaczyna się od tego zdania pani profesor, gdzie mówi o pracy wewnętrznej. Potrzebna jest praca wewnętrzna, która potrafi nas to zło zaabsorbować i wyjść z jakimś aktem przebaczenia, ale to jest owoc. Owoc czego? Owoc jakiegoś procesu duchowego, jak się pani wyraziła. I teraz, żeby taki owoc powstał i żeby ta praca duchowa się dokonała, to musi mieć jakąś wizję człowieczeństwa w nas, jak się wyraziłem na początku. To znaczy, musi być ta wewnętrzna arena, gdzie ten proces może się dokonać. Gdybyśmy byli puści wewnętrznie, albo traktowali siebie tylko jako maszyny, albo jako organizmy tworzone z komórek, to nie wiadomo, gdzie ten proces miałby się mieścić. Wobec tego mam jakąś wizję duchowego życia, która taką arenę stanowi. Teraz pod tym względem nasze trzy bohaterki różnią się bardzo od siebie. Co stanowi człowieczeństwo w nas? Hanna Arendt jest pod tym względem chyba dość klarowa. Wyłożyła to w wielu miejscach. Działanie. Przede wszystkim działanie. Działanie jest tym zwornikiem, który angażuje naszą psychikę, nasze ciało, nasz umysł, namysł, a także stosunki międzyludzkie, bo one, działanie ludzkie rozdziela na takie różne warstwy, a to praca własnego ciała na pierwszym poziomie, a to wytwórczość na drugim, a to znów działanie, czyli bycie pomiędzy ludźmi, działanie mową i czynem. pośród innych ludzi. I teraz nasza tożsamość, czyli człowieczeństwo w nas składa się z tych warstw. Działanie, można powiedzieć, stajemy się sobą. Arendt nie używa słowa dusza, przynajmniej nie używa jako ona. Cytuję oczywiście liczne teksty historii kultury, w których słowo dusza się pojawia, ale nie wypowiada go sama. Natomiast Edithstein i Smoobar oczywiście używają słowa dusza bardzo, bardzo często. Smoobar traktuje duszę jak kogoś. Jak kogoś, kto ma potrzeby, kto chce jeść, kogo trzeba nakarmić. Wymienia 9 potrzeb duszy, które trzeba zapełnić, zaspokoić w życiu społecznym. Mówi o takich potrzebach duszy jak hierarchia, jak posłuszeństwo, jak jedność, czyli niesprzeczność, bezpieczeństwo, ryzyko, prawda i coś jeszcze. Sobie 9 wymienia takich gruntownych potrzeb, metafizycznych potrzeb duszy. Czyli dusza, można powiedzieć, jest czymś w nas, co stanowi właśnie źródło człowieczeństwa. Teraz z kolei u Edithstein, która też pisze o duszy o obficie i bardzo systematycznie, dusza jest czymś w rodzaju dynamiki wewnętrznej. Dla nich obu, czyli dynamiki, która sprawia, że możemy stać się kimś innym niż jesteśmy. To jest wspólny wątek u Simowa i Edithstein, mianowicie człowiek nie jest całkowicie sobą tu i teraz, tylko jest kimś, kim może się stać. Jest wewnętrzna dynamika duchowa, która sprawia, że zawsze dążymy do tego, aby stać się kimś innym niż jesteśmy. W pewnym sensie Arendt też to jest, tylko na innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie zaczynania od nowa. Jest zawsze szansa zacząć od nowa. Zaczynamy od nowa, ponowne narodziny. Akt pierwszy cyklu wydarzeń, który dopiero nastąpi, to jest fundament życia społecznego Arendt. Widać, że nowość, stanie się kimś innym, są wspólne, ale drogą do osiągania tego, wewnętrzną czy polityczną, jest zupełnie inna tutaj zamierzona. A zatem, jak z tą duszą? We współczesnej filozofii prawie nie spotkamy tego słowa dusza, kiedy na przykład w książce sprzed iluś lat Agata Bielik-Robson zastanawia się nad współczesną duchowością. Czym miałaby być współczesna duchowość? Odrzuca taką opcję. Powiada, wszystkie pomysły na temat ludzkiej duchowości i duszy oparte na metafizycznej konstrukcji, to znaczy, że dusza jest czymś w człowieku, należy odrzucić, bo to już zostało poddane krytyce. Nie obroni się. Po prostu to jest tak zależne od pomysłów filozoficznych, które są zawsze gdzieś dziurawe, sprzeczne, niepewne, że nie należy się tym bardzo zajmować. Z drugiej strony, duchowość pozbawiona wszelkiego gruntu byłaby tylko czystym kwietyzmem. Mówilibyśmy o duchowości, po prostu nasładzalibyśmy się brzmieniem tego słowa, ale tak naprawdę nie prowadzilibyśmy żadnej pracy duchowej. Rozwiązanie, które ona proponuje, jest takie, aby duchowość oprzeć na wyobraźni, na pewnej wizji, w jakim świecie chcielibyśmy żyć, jakimi ludźmi chcielibyśmy być. Jedna z propozycji, ale słowo dusza nie odgrywa dla niej już roli. No i teraz wróćmy do tych naszych dwóch autorek, które słowo dusza było absolutnie centralne, stanowiło podstawę ich antropologii i w nim szukały tego wewnętrznego procesu, który da nam zarówno nowe możliwość życia, jak i możliwość pojednania, przebaczenia i jakiejś odpowiedzi na zło.
Tak, to ważny bardzo temat, rzeczywiście łączący na pewno Simone Weil i Edithstein. I to wprowadzenie pana profesora jest bardzo instruktywne i zahacza o coś, co sądzę jest też bardzo ważne dla problemu współczesnej organizowania współczesnej wiedzy humanistyki, jak być człowiekiem, dokąd zmierzać, prawda, zastanawiamy, a skąd my przychodzimy. Wszystko jest nanizane wokół tego problemu. No, oczywiście trywializując problem, możemy powiedzieć, że w tej chwili to jest tak, że owszem, mamy mieszkania z duszą, tak? Ale duszy jak gdyby nie mamy, albo bardzo się chcemy jej pozbyć, bo gdzieś, tutaj pani już poruszała ten problem sumienia, prawda, jak je widzi Arendt, no sądzę, że zdecydowanie wnikliwiej można analizować problem sumienia niż analizuje Arendt, ale zwróćmy jeszcze uwagę to na to jedno nawiązanie do Bielik-Robson, która twierdzi, że współczesność jest zmiana, co by tą duchowość trzeba było jakoś tak dostosować do naszych oczekiwań, dążeń, czasów, bo ona już nie znosi tej głębi, tej metafizyki, tego nie ma, to jest przeszłość, jest to zerwanie, jest metafizyko, fachowa, prawda, zwinięcie metafizyki i tak dalej, czyli też można zwinąć duszę, prawda, i już mieć tylko na zasadzie metafory albo pamiątki. absolutnie z tym nie zgodzę, dlatego że dla mnie człowiek to jest przede wszystkim dusza. Oczywiście jest to związane, że dusza to jednak jest na jakimś konkretnym materiale, czyli na naturze, że jest to ciało, to złączenie duszy i ciała daje nam osobę, prawda? Czyli traktujemy w pełni człowieka, gdy on jest osobą. I cała historia filozofii, jeżeli ten problem rozważa pod kątem filozoficznym, rozważa to złożenie, jak to rzeczywiście jest, czy prawda, dusza ulega ciału, czy ciało duszy, czy nad ciałem duszy, jest jeszcze jakiś duch i tak dalej, to możemy przelecieć się przez całą filozofię i sobie te odpowiedzi przypomnieć, ale ja uważam, że najcenniejszym tropem jest wrócenie do Platona, że on, jeżeli chodzi o duszę, ma najwięcej do powiedzenia i zresztą chrześcijaństwo, które jest przecież było i dobrze w naszej, prawda, kulturze europejskiej mocno osadzone, jest platonizujące, to znaczy ta tradycja jest silnie osadzona w chrześcijaństwie i właściwie nauka o duszy w chrześcijaństwie głównie jest odwołaniem czy chrystianizowaniem Platona. I teraz przecież jest taka diagnoza dzisiaj postawiona, czy my we współczesnej cywilizacji mamy do czynienia ze zmierzchem platońskiego rozumienia duszy. To jest taki artykuł profesora Kopani na ten temat świetnego erudyki i on to pokazuje, że jeżeli rzeczywiście jest zmierzch platońskiego rozumienia duszy, to mamy do czynienia też ze zmierzchem naszej cywilizacji. Więc sądzę, że to bardzo mocne stwierdzenie należałoby mocno uargumentować, na to oczywiście nie ma czasu, ale wróćmy do tego Platona, który łączy to, co widzialne, naturalne, konkretne, empiryczne, z tym, co niewidzialne, co metafizyczne, co transcendentne i tak dalej. I on to złączenie wyraźnie pokazuje, oczywiście z akcentem na to, że do końca wyjaśnia, uzasadnia to, co jest ponad, co jest przekroczeniem człowieka, czyli na tą transcendencję, czyli stąd ten idealizm transcendentny u Platona, na to światło, prawda? Na to światło, które jest dla nas istotne, ponieważ jest duszą, ono nas oświeca, wszystko, co się jawi, co my widzimy, jak postępujemy i tak dalej, zależy od tego światła. I tu tylko skrót myślowy do jaskini Platona, Pawła odsyłam, tam wyraźnie widać, jak trzeba się odwrócić w stronę światła, żeby cokolwiek widzieć w takim zajście, żeby usensowało nasze życie. To jest kwintesencja, jest taka, że to światło platońskie to jest sens w rozumieniu współczesnej fenomenologii i sens, o który nam też chodzi w życiu, bo bez sensu, że tak powiem, żyć jest niesamowicie trudno. Czyli jeżeli my się odetniemy od tego horyzontu transcendentnego, od tego światła, co oświeca, niekoniecznie tutaj możemy podstawić, musimy Platona, ale właśnie transcendencję jako taką, to po prostu my jesteśmy jednowymiarami. My jesteśmy konsumpcyjni, my jesteśmy stworzeniami, owszem, ale ten dzielimy również innymi stworzeniami, które transcendencji nie widzą, przynajmniej przypuszczam, że nie widzą. Także i konsekwencją to już jest właśnie ten problem też człowieczeństwa, że my możemy nawet upaść pod swoje człowieczeństwo, prawda? Jeżeli my nie będziemy starali się przekroczyć swoich uwarunkowań, determinacji, ograniczeń i odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytania, co jest we mnie, co mnie buduje, czy rzeczywiście ta dusza świadczy o moim jak gdyby wyposażeniu duchowym i czy ta dusza daje się jak gdyby doskonalić i czy można jak gdyby w niej się poruszać i ją jak gdyby zdobywać do tego momentu, aż uchwycimy to zjednoczenie z transcendencją, tak? To jest ten moment dla Weiss i Stein, prawda? To zjednoczenie, to uchwycenie, to bycie z jednym właśnie z tym, co nas przekracza, buduje i uszczęsamy.
To jest oczywiście cała metodologia docierania do tego centrum własnej duchowości. Ona to opisuje, korzystając z tej metafory pokoju, do której się wchodzi do jednej komnaty, do drugiej komnaty, do trzeciej komnaty. To jest taka forma przedstawiania, która była obecna w kulturze i też wzięła ją od świętej Teresy. Właśnie, co musimy mieć w sobie? Co powinniśmy mieć w sobie? Co mamy w sobie? Ze złymi, mrocznymi czasami. Czy ten postulat duszy i przestrzeni duchowej wewnątrz wydaje się, no, czy tak zadanie do pełnienia, czy też jakoś inaczej moglibyśmy sobie to robić?
To jest najważniejsze pytanie XX wieku pewnie, tak? Co to jest człowiek? Czy to jest człowiek? Parafrazuje to Primo Levi w swojej pewnie najbardziej znanej książce, tam gdzie on pokazuje tego człowieka w Auschwitz, wychodzonego głodnego, z przami, z tyfusem, na własnych fekaliach, pyta, czy to jest człowiek. A Hannah Arendt oczywiście to odwraca i mówi, patrzcie tutaj, syty ojciec rodziny, zadowolony z siebie, nic nie myśli, nie przyjmuje swojej winy. Czy to jest człowiek? To jest może najważniejsze pytanie XX wieku. Może ono jest w ogóle najważniejszym pytaniem filozofii. Bo potem patrzymy, siedzi ten chłopczyk, patrzy przed siebie, jest cały w tym gruzie i w tej krwi, czy to jest człowiek. Dlaczego to jest mniej człowiek niż taki chłopczyk w Europie? Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, bo ja na przykład zastanawiałam się bardzo często nad tym. Pamiętacie, oczywiście wszyscy pamiętacie, zdjęcie leżącego chłopca na plaży z ubiegłego roku. Wszyscy pamiętacie tego chłopca. Czarne włosy, czerwona bluzka, granatowe spodenki, utopiony pasażer jednej z łodzi płynących przez Morze Śródziemne. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego właśnie to zdjęcie zrobiło takie wielkie poruszenie, a inne zdjęcia nie? Czy to jest bardziej człowiek niż człowiek uchwycony w krzyczącym tłumie brodatych mężczyzn? Bo do takich obrazów jesteśmy przyzwyczajeni, gdy chodzi o kryzys uchodźczy, prawda? Krzyczący tłum brodatych mężczyzn. Więc czy ten chłopczyk po prostu wygląda jak Europejczyk? Chodzi o to, że jego skóra jest biała? Czy chodzi o coś innego? Może chodzi o to, że jest sam i nareszcie wygląda jak człowiek? W każdym razie...
To jest sami, że milczy.
Tak, bo to jest najcięższe pytanie. Jeżeli rozmawialiśmy trochę o Heideggerze i o tym, że on mówi, że myślenie służy myśleniu, ono się myśli samo, tak? I że Arendt zarzuca mu, że to jest złe myślenie, że tak nie można myśleć. Że myślenie służy tylko działaniu. Oczywiście Arendt też popełnia mnóstwo błędów. Ja się z tym zgadzam, ona jest niekonsekwentna. Ona pisze w różnych miejscach co innego. Mało tego, wiele osób zarzuca jej, że ona w ogóle nie jest filozofem. Że ona jest kimś w rodzaju zaangażowanej intelektualistki, która mówi bardzo różne rzeczy i jest bardzo emocjonalnie poruszona tym, co mówi. Być może to w ogóle nie jest filozof. Ale dla mnie to jest na przykład fundamentalne pytanie. Jakiej my właściwie filozofii potrzebujemy? Dzisiaj, teraz, prawda? Bo ja mam wrażenie, że na początku zadawałam takie pytanie, czy żyjemy w mrocznych czasach? Takie następne pytanie, które mi przychodzi do głowy, to jest takie, czy kiedykolwiek nie żyliśmy w mrocznych czasach? Może każde czasy są mroczne. Te czasy nie są dla nas mroczne tutaj w Sopocie, Anno Domini 2016, ale dla ludzi w różnych miejscach na świecie one są mroczne. I pewne odpowiedzi Arendt, ona mi jest bardziej bliska niż Stein i Weil. Może dlatego, że ona jest bardzo duchowa w tym, jak myśli, ale właśnie niekoniecznie przez tę duchowość chrześcijańską, gdzie ja nie do końca ją odczuwam. Nie jestem religijnie muzykalna, parafrazując jeszcze innego filozofa. W związku z tym, jeżeli to jest tak, że my na przykład w tym dzisiejszym świecie żyjemy wśród bardzo silnych emocji. To jest coś, o czym w ogóle nie pisze, prawda? To jest chyba coś nowego, coś charakterystycznego dla naszego świata. żyjemy albo w wielkim współczuciu, które się ociera dla mnie o kicz, to jest to właśnie współczucie tych przynoszone przez te media społecznościowe, albo żyjemy w wielkim strachu. Ten strach też jest niczowaty, on też jest przynoszony przez te media społecznościowe. Czyli krótko mówiąc, żyjemy w jakimś rodzaju piekła. I kiedy Arendt na przykład zapyta, czy co jest ważne, rozum czy uczucia, co jest drogą, to odpowiada, że jak król Salomon szukał swojej drogi, to on wiedział, że on musi mieć rozumiejące serce. Ani rozum, ani emocje, on musi mieć rozumiejące serce, czyli żeby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, które nas spotykają. Wydaje mi się, że Polska i Europa w tej chwili się spotykają z wieloma wyzwaniami moralnymi. Ja oczywiście przytaczam uparcie jedno, ale na pewno jest ich bardzo wiele. I może to jest dobra odpowiedź, że żeby sobie z nimi poradzić, trzeba mieć rozumiejące serce.
Ja tylko tak adwokat, ponieważ widzę wyraźnie, że pani jest przekonana.
Obrazuje Arendt.
Tak, co do koncepcji Arendt i tak dalej. No, tu jesteśmy dokładnie na antypodach, bo ona mnie zupełnie nie przekonuje. I zresztą nawet pani te metafory są niezwykle efektowne i tak bardzo literacko brzmią, prawda? To jest takie, może być chwilowe zauroczenie, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to daje, co to wnosi w ogóle do myślenia, poznania, życia i tak dalej. Także jeżeli pani powie, że jest religijnie muzykalna, no to brzmi pięknie, prawda? To taka jest metafora, którą można sobie teraz podrzucać i w ogóle inne metafory tworzyć, to jest nawet pociągające, natomiast to nie buduje tożsamości osoby. A moim skromnym zdaniem problem w kryzysie współczesnym leży właśnie w tej słabej tożsamości, tej nomadycznej tożsamości, tej płynnej tożsamości, że człowiek przestaje jak gdyby być odpowiedzialny za siebie, czy zwalnia się ze swojej odpowiedzialności. Znowu zawałamy, możemy powiedzieć, że mamy tą płynną tożsamość, a za wątrowniczem, prawda, na pytanie płyniemy, prawda? No płyniemy, tylko skąd, dokąd i po co? I na to pytanie tutaj brak odpowiedzi. Natomiast Husserl w 1933 roku napisał wielkie dzieło o kryzysie człowieczeństwa i nauk filozoficznych i tam właśnie wyłożył kwestię braku odpowiedzialności od ludzi zawodowo trudniących się myśleniem i braku odpowiedzialności w tym, że nawet gdy prywatnie sobie myślą co innego, to publicznie wypowiedzą takie sądy, które wypada powiedzieć, prawda? U nas przez długi czas obowiązywała moda na postmodernizm. Jeżeli ktoś się nie wyrażał w duchu postmodernizmu, to był demodé, to był w ogóle skazany na ostracyzm humanistyczny i tak dalej. W tej chwili rzadko kto się przyznaje do postmodernizmu, nawet ci słoneczni destruktorzy, tak, Dioxon, czy prawda, już nie wyjdziemy z obłotu, to nazwisko wymienione, więc przywołuje i tak dalej, wchodzą właśnie w duchowość, chcą tej duchowości, powiedzą, że tam jest jakieś pogłębienie. Nawet będzie to duchowość burydżowska, ale zawsze jaka. Nieważne, czy głębokość kałuży ona ma, ale po prostu w ogóle jest problem poruszony, tak? Więc kwestia odpowiedzialności i sądzę, że ta kwestia jest słabo wyartykułowana u Arendt, nie w tym, co ona głośno deklaruje, bo to jest osobna sprawa, osobna. Ale jeżeli ona ustawia problem myślenia i poznania i widzi tutaj rozbieżność, bo mówi tak, że myślenie to jest właśnie to rozumienie drugiego, takie rozumienie, żeby była jakaś komunikacja i nawiązał się dialog, żeby ta osoba stała nam się w tym myśleniu bliska. I ona rozróżnia to myślenie od poznania, bo twierdzi, że poznanie to jest poszukiwanie prawdy. I tu mamy znowu różnicę między tymi trzema kobietami, tak? Bo zarówno Stein, jak i Weil poszukują prawdy. Stein powie, że w okresie tym agnostycyzmu, poprzez ona z takiej pozycji startuje, nie wierzy w Boga, prawda? Jakby to pani powiedziała, nie jest, prawda, religijnie.
To wcale nie, nie, ja parafrazowałam tylko innego filozofa.
To jest ładne.
Bardzo ładne.
Ona tak, ona nie jest właśnie, nie jest muzyczna, ale nie religijnie wtedy. On uważa, że Stein mówi, że jedyną jej modlitwą była poszukiwanie prawdy, tak? I ciągle to było jej jakąś taką muszą. Daj powie to samo. I to są filozofki, które szukają prawdy, natomiast Arendt szuka rozumienia. Jaka jest różnica, że na przykład Stein konstruuje bardzo rozbudowuje koncepcję czucia, która jest operacją intelektualną pozwalającą właśnie czuciem drugiego człowieka czy w jakiś inny fenomen i dotrzeć do istoty, do Eidos, ma stworzoną bardzo taką ważną koncepcję filozoficzną. Natomiast Arendt nie ma nic, ona mówi, że rozumienie to poszukanie sensu. To jakiego sensu? Jaką metodą? To, że ona twierdzi, że trzeba rozumieć kogoś, no to my bez przerwy używamy tego sformułowania na co dzień. Ale proszę mi pokazać metodę, która będzie skuteczna w porozumieniu się, poszukiwaniu tego sensu.
Tutaj rzeczywiście Lichtenstein bardzo liczyła na powrót kategorii prawa. Bo uważała, że zapomniano o tym, że dawniej prawda była używana w o wiele szerszym wachlarzu znaczeń niż w współczesnej filozofii, gdzie wiąże się właściwie tylko z nauką, z sądem, z tym, czy można zweryfikować nasze sądy, czy je można uzasadnić. Prawda dla mnie, na przykład świętego Tomasza była o wiele rozgłębiejszą kategorią. Więc rzeczywiście ten dyskurs prawny, kategoria prawna miała wypełnić to zadanie zbudowania odpowiedzi na ten ogromny dylemat, który się wiąże ze złem moralnym i zrozumiałością świata i z możliwością urządzenia społeczeństwa. Słowem, chcę wrócić do tego problemu mrocznych czasów na moment. Właśnie nie mamy już dużo czasu. Obiecuję Państwu, że dla higieny umysłowej nie będziemy już dłużej dyskutować w tej gronie niż 10 minut, a później rozpoczynamy dyskusję z Państwem. Tylko zakończmy to według tego prowizorycznego planu, którego nie wypełniliśmy oczywiście, jak to zwykle bywa w dyskusjach, ale przynajmniej jego zarysy. Gdy mroczne czasy weszły jako nowa kategoria i zasługują na uwagę, chodzi o to, że mroczne czasy to nie są tylko czasy, w których się dzieje wiele zła. Bo wiele zła się działo zawsze w historii ludzkiej. Ludzie się mordowali, ludzie się torturowali, ludzie podbijali się wzajemnie. To są czasy, w których dzieje się zło i zarazem mamy silne poczucie, osoby najdoskonalsze, najbardziej wnikliwie myślące, mają silne poczucie, graniczące z tragicznością, ze zwątpieniem totalnym, że nie ma żadnych środków w naszej kulturze, aby się podnieść z tego stanu. To znaczy, aby udzielić odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje i co można zrobić, aby się nie działo. Kiedy ta wiara intelektualna i duchowa czeźnie i znika, wtedy mamy do czynienia z mrocznymi czasami. Nie samo zło, ale bezradność intelektualna i duchowa wobec zła czyni czasy mrocznymi czasami. I teraz pytanie, czy dzisiaj żyjemy w mrocznych czasach? To jest pytanie, które ja właśnie przeznaczyłem na koniec naszej dyskusji. Co możemy zrobić? Czy możemy dzisiaj, jako humaniści uprawiający szeroko pojętą refleksję nad kulturą, duchowością, istotą człowieka i tak dalej, zapytajmy szczerze samych siebie. Czy dostarczamy w naszym myśleniu dość materiału do tego, aby nasze czasy nie były mroczne? Aby były owszem przeniknięte rozmaitymi złymi procesami, które się dzieją na naszych oczach. Będą wciąż syryjscy chłopcy wyciągani spod gruzów i wciąż ciała uchodźców będą wypływały na plażę. To wiemy, nie ma mam złudzeń co do tego, że żyjemy w takich czasach. Ale czy to są mroczne czasy? Owe Finstrenzeiten, o których pisała ze swoich książek Hanna Arendt właśnie. Czy są to czasy, które stanowią pytanie bez odpowiedzi? Tak jakbyśmy całą epokę zamienili w jedno pytanie i powiedzieli teraz, no ale jaka jest odpowiedź? Czy mamy przynajmniej fragmenty tej odpowiedzi? Czy mamy dzisiaj w naszym krajobrazie intelektualnym, w której już padło kilku bohaterów, to jest modernizm, prawda, jak powszechna krytyka tradycyjnej filozofii, no czy mamy w tym krajobrazie intelektualnym, humaniści, jakieś rady, jakieś lekarstwa na tego rodzaju zagadki, które są nasze czasy dla nas samych stanowią? Na koniec krótka refleksja na ten temat. Pani doktor Figurat już podniosła to pytanie. Ja je podchwyciłem, chociaż nie było ono na naszej liście tutaj pytań do dyskusji, ale podchwyciłem je z całym entuzjazmem, bo uważam, że trafia sedno naszej rozmowy. Przez te ostatnie minuty trzymajmy się. Spróbujmy udzielić odpowiedzi. Czy możemy udzielić odpowiedzi?
Ja bardzo dziękuję, ale to jest taki moment, że ja mam właściwie więcej pytań niż odpowiedzi, bo to jest trochę tak, że zastanawiam się, kiedy pani profesor słuchała, czy to rzeczywiście jest tak, że ja jestem, że tak zdecydowanie faworyzuję Arendt. To ciekawe, bo ja w istocie, przygotowując się do tej rozmowy, czytając teksty Arendt, z którymi rozstałam się ze względów zawodowych też parę lat temu, po prostu teraz zajmuję się czymś innym, miałam takie głębokie poczucie nieadekwatności. I powiem najpierw, z czego wynika to poczucie nieadekwatności, a potem powiem, co mnie jednak nie uratowała. Znaczy, za co bym jednak szanowała Arendt, nie patrząc na nią jednak całkowicie bezkrytycznie. Mianowicie, mnie się wydaje, ja już to mówiłam, a powiem to jeszcze raz, może mocniej, wydaje mi się, że największą słabość Arendt tkwi właśnie w przekonaniu, że ona rozprawia się z czymś jednorazowym. Może ja trochę przesadzam, może to nie jest aż tak, ale mam cały czas wrażenie, że ona, podobnie jak jeszcze kilku innych filozofów, na przykład Leo Strauss, należy do tych, którzy uważają, że w wieku XX stało się coś strasznego, co jest w istocie unikalne, i o tym musimy rozmawiać i cały czas nad tym się musimy zastanawiać. I na pewno to spełniało bardzo istotną rolę przez całe dziesięciolecia po II wojnie światowej. Mnie się po prostu wydaje, że w którymś momencie, nie wiem, być może to jest ta zmiana epoki po 89 roku, kiedy właściwie totalitaryzmy odeszły już w przeszłość. My dzisiaj mamy zupełnie inne rozterki. Jesteśmy 30 lat po tym momencie. Prawie 30 lat. I być może to jest tak, że to w ogóle już nie ma żadnego znaczenia, czy tamte zbrodnie były unikalne, czy nie były unikalne. Istotne jest, na ile my, rozpamiętując cały czas przeszłe zło, jesteśmy w stanie zobaczyć to, co złego jest dziś. To znaczy, czy przeszłe zło, cały czas rozpamiętywane, nie przeszkadza nam w zobaczeniu czegoś dziś. To taka hipoteza. Teraz, za co ten Arendt jednak po tej całej walce ze sobą i po tej dyskusji jednak za co bym ją szanowała. Chyba właśnie za tę bezkompromisowość w powracaniu i ciągłym zadawaniu pytań, że ona na pewno popełnia mnóstwo błędów. Ja się z tym zgadzam. I bardzo możliwe, że jest tak, że ona różne rzeczy mówi, na przykład tak właśnie racjonalnie, tak poszukajmy sensu, zrozumiejmy, ale właściwie nie wiadomo na jakich fundamentach. Tak, zgadzam się. Tylko że ona ma taki ten niepokój taki, który nie pozwala jej być zadowolonej z samej siebie. I to mi się wydaje jakoś strasznie ważne, bo jak pan profesor zadaje pytanie, czy żyjemy w mrocznych czasach, to ja myślę, że przede wszystkim w naszej kulturze, tutaj, gdzie jesteśmy, a nie w innych szerokościach geograficznych, żyjemy przede wszystkim w kulturze ludzi samozadowolonych, zadowolonych z samych siebie, że za mało mamy wątpliwości. I przez to te sposoby myślenia o świecie, które zawierają więcej wątpliwości, a takie sposoby, które zawierają autokrytycyzm, wrażliwość na innego, tę wrażliwość na tę lewinesowską twarz drugiego, prawda? Liberalne myślenie, one są rodzajami myślenia słabego, to znaczy takiego myślenia, broń Boże, nie mówię, że złego, tylko takiego, które samo siebie bezustannie podważa. tym świecie ludzi samozadowolonych to myślenie niestety przegrywa. Bo jest strasznie trudno obronić coś, co samo siebie podważa. Prawda? I to jest jakiś zasadniczy problem, ja nie potrafię odpowiedzieć.
Ale w każdym razie hipoteza została wygłoszona, to znaczy krytycyzm i zdolność do zadawania pytań, zdolność do podważania owego intelektualnego i cywilizacyjnego i kulturowego samozadowolenia jest przynajmniej jakimś światełkiem, które sprawia, że czasy trudne nie zostaną ostatecznie czasami mrocznymi, takimi jakich żył nasz bohater.
En discussion portant sur les questions actuelles.
I should beg for the ground, Mr. Kramit, he was sleeping.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.